Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. W Stanach Zjednoczonych przez prawie 50 lat obowiązywało prawo do aborcji, które zostało ustanowione wraz z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie Roe v. Wade. To właśnie w 1973 roku sędziowie orzekli, że poszczególne stany nie mają uprawnień do zakazywania aborcji. Wyrok oznaczał, że prawo do legalnego przerywania ciąży jest chronione Konstytucją Stanów Zjednoczonych. Jednak 24 czerwca ubiegłego roku, czyli 2022, wyrok ten został uchylony, a Sąd Najwyższy stwierdził, że konstytucja nie przyznaje prawa do aborcji. Od tej pory poszczególne stany mogą samodzielnie decydować o pozwoleniu, ograniczeniu lub zakazie aborcji. Skutki? Aborcja została całkowicie lub prawie całkowicie zakazana w co najmniej 13 stanach, a jest poważnie zagrożona w sensie jej dostęp w 26 z 50 stanów. Co dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych po roku od uchylenia tego wyroku?
Naszymi gościniami są Katarzyna Wężyk, reporterka i publicystka, a także politolożka i amerykanistka, co tutaj ma duże znaczenie, od 2012 roku pracująca w Gazecie Wyborczej.
Dzień dobry.
Cześć. Oraz Magdalena Bazylewicz, filolożka angielska, doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS, baczna obserwatorka amerykańskiej rzeczywistości.
Dzień dobry.
Cześć, Magdo. No właśnie, słuchajcie, nim przejdziemy do rozmowy o tym, co wydarzyło się przez ten ostatni rok, cofnijmy się trochę i porozmawiajmy, dlaczego rok wcześniej, po tych właśnie 49 latach obowiązywania prawa, ono się zmieniło. Dlaczego do tego doszło? Może najpierw zapytam Kasię.
Ponieważ Donald Trump miał wyjątkowe szczęście, ponieważ udało mu się umieścić w Sądzie Najwyższym aż trzech sędziów, znaczy dwóch sędziów i jedną panią sędzię. Po pierwsze, pierwszego sędziego dlatego, że Republikanie zablokowali Barackowi Obamie kilka miesięcy przed utratą prezydentury, przed następnymi wyborami możliwość wsadzenia tam kolejnego sędziego, a pozostałych dwóch, ponieważ no, sędziowie odeszli. Ikona ruchu na rzecz praw kobiet, taka najbardziej feministyczna sędzia Ruth Bader Ginsburg, jej się zmarło no, na niecałe dwa miesiące przed wyborami, więc ten wakat też Republikanom udało się obsadzić. W związku z tym skład Sądu Najwyższego wygląda tak, że jest to 6-3 dla konserwatystów i dokładnie takim samym stosunkiem głosów. Wyrok w sprawie Dobbs vs. Jackson's Women Health Organization został w 2022 przegłosowany.
A czemu zrobili to właśnie rok wcześniej, rok temu? Czy to był jakiś specjalny rok, że akurat stwierdzili, że po prostu będą nad tym debatować, będą to przegłosowywać? Czy coś do tego doprowadziło? Były jakieś szczególne powody?
Powód był taki, że amerykańskie prawo jest precedensowe, to znaczy potrzebna jest odpowiednia sprawa, tak samo jak Roe v. Wade, ten wyrok, który przyznał kobietom prawo do aborcji federalne, wynikał z tego, że właśnie w tym momencie dwie młode prawniczki z Teksasu pozwały tenże Teksas o to, że ich powódka nie może tam przerwać ciąży. I ta sprawa przeszła całą drogę do Sądu Najwyższego. Tak teraz pojawiła się sprawa w bodajże Mississippi, gdzie prokurator tamtejszy pozwał, gdzie klinika wystąpiła przeciwko władzom Mississippi, no i ta sprawa też doszła do samego Sądu Najwyższego.
To też właśnie jest takie istotne, że właściwie to, co się zmieniło, to zmienił się skład Sądu Najwyższego. Nawet tutaj sędzia Breyer w opinii odrębnej od tego wyroku, od orzeczenia uchylającego Roe, dokładnie napisał coś takiego, że jakby tutaj nie zaistniały żadne nowe okoliczności, właśnie nic właściwie się nie zmieniło poza zmianą składu. Także tutaj w końcu tutaj strona konserwatywna od lat tak troszeczkę w kotka i myszkę tak próbowała testować granice tego obowiązującego precedensu. No, aż w końcu one były też konsekwentnie odrzucane potem przez wyższe instancje, bo były sprzeczne jakby z Roe v. Wade. Natomiast w końcu ten właśnie skład, ta większość konserwatywna, jedną z serii takich spraw, która gdyby ten skład był powiedzmy nadal bardziej liberalny, ona by została odrzucona, no ale w tym wypadku stało się to, co się stało, tak? Czyli właśnie wyrok, ten precedens został odrzucony.
Jak zareagowało społeczeństwo? Czy to było, nie wiem.
Znaczy tam jeszcze przypomnijmy, że była taka kwestia, przepraszam Ania, że dzisiaj wcinam tradycyjnie, ale no była kwestia tego wycieku, tak? W sensie to na parę miesięcy przed, wydaje mi się, finalnym jakby już w ogłoszeniu. Tak, to jakby przedostało się do mediów. Tam nie pamiętam do końca, czy tam był jakiś sygnalista bodajże, czy... No i tam rozpoczęły się jakieś takie protesty, kiedy to jakby ta sprawa gruchnęła, no ale finalnie i tak do niczego to nie doprowadziło, nie? No bo jakby... To zostało cofnięte, ale a zaraz po tym, co się działo w takiej pierwszej, jakby w pierwszej fazie?
Po pierwsze, to nie było dla nikogo zaskoczeniem. W tym 73, kiedy Sąd Najwyższy uchwalił federalne prawo do aborcji właśnie w sprawie Roe v. Wade, głosowało za tym 3 sędziów konserwatywnych i 4 liberałów. Wtedy jeszcze ten sąd nie był tak spolaryzowany. Teraz, kiedy było wiadomo, że tam jest większość 6-3, to kwestia obalenia aborcji była po prostu kwestią czasu, tak? To jest coś, co republikańscy politycy od 45 powiedzmy, bo to nie była od razu kwestia tak polityczna, obiecują swoim wyborcom i wyborczyniom. No i kiedy był ten skład Sądu Najwyższego odpowiednio, to chodziło tylko o to, która sprawa będzie pierwsza i która sprawa ten właśnie wyrok wywoła. No i rzeczywiście był przeciek, chyba zdanie są podzielone co do tego, kto był twórcą tego przecieku, bo to wcale nie musiała być osoba o liberalnych poglądach, to mogła być osoba o poglądach konserwatywnych, która przez ten przeciek chciała zmusić tych sędziów, którzy mogliby się jeszcze wahać, tych mniej ultrakonserwatywnych, żeby jednak trzymali się tego, co w tym przecieku zostało ustalone, że będzie to jednak ta większość 6-3, czyli taka no, silniejsza. No protesty oczywiście były, tylko że w tym przypadku nie tyle ważne są te protesty, które były dość masowe, ale to, jak ta sprawa wpłynęła na politykę. Ponieważ aborcja mobilizowała przez 50 lat wyborców republikańskich, mobilizowała ich do większego udziału wyborów, to była ta kwestia, która na przykład sprawiła, że ewangelicy, którzy są tacy obyczajowo konserwatywni, zagłosowali na Donalda Trumpa, który, przypomnijmy, jest amatorem gwiazdek porno, dwukrotnym rozwodnikiem, jego jakby życie osobiste nie szczególnie spełnia standardy konserwatywnych Amerykanów, no ale on obiecał tych sędziów i prezydentem został. Tak? No a teraz dwa lata temu były wybory,
w zeszłym roku.
Czyli tak zwane wybory w połowie kadencji, które zazwyczaj partią rządującego prezydenta dostaje po prostu totalne bęcki, zwłaszcza jak ten prezydent jest tak mało popularny, jak Joe Biden wówczas był. A co tu się okazało? Republikanie uzyskali co prawda niewielką większość w Izbie Reprezentantów, ale senatu nie odzyskali. Wręcz przeciwnie, demokraci powiększyli tam jednego senatora swoją większość.
Do tego efektu politycznego jeszcze zaraz przejdziemy, tylko chciałem się zapytać, no bo z jednej strony rozumiem, że dla wyborców Republikan faktycznie ta kwestia aborcji jest tak istotna, no bo nawet w Polsce widzimy, tak, że mamy zupełnie inne są badania poparcia dla liberalizacji aborcji, a zupełnie inaczej rozkłada się to, jeżeli chodzi stricte o poparcie partii politycznych. Więc czy to było faktycznie jakoś tak bardzo podparte takim ultrapoparciem społecznym, czy tylko jakichś takich bardziej radykalnych grup w ramach Republikan?
Chyba to drugie, tak. Ja myślę, że to jest to drugie, to jest raczej takie umizgiwanie się do tego najbardziej zmobilizowanego elektoratu, najbardziej radykalnego, który właśnie od kilkudziesięciu lat jest też konsolidowany wokół tej kwestii aborcji, czyli właśnie tutaj ewangelikanie, no katolicy, którzy też zostali jakby włączeni do bazy republikańskiej przez właśnie kwestię aborcji. Więc tak, to jest taki szerszy problem, bo teraz Sąd Najwyższy cieszy się no, dość niską popularnością względem powiedzmy lat ubiegłych, bo wydaje decyzje tutaj z Roe na czele, z odwróceniem Roe na czele, które idą jakby wbrew powszechnemu poczuciu tego, co jest powiedzmy dobre, postępowe. I to jest faktycznie taka dość, no, z jednej strony zagadkowa sprawa, bo tutaj i politycznie Republikanie właśnie dostali do bęcki, jak powiedziała Kasia, i Sąd Najwyższy jego, tutaj zaczynają się już debaty na temat tego, że może coś by tutaj poskracać te kadencje sędziom, że może dożywotnie kadencje to nie jest taki dobry pomysł. Zaczyna się już taka właśnie rozmowa, której mam wrażenie, że wcześniej nie było takiej tendencji. Więc mi się wydaje, że to jest raczej właśnie kwestia tego konsolidowania tego radykalnego elektoratu i ewentualnie też wypełnianie jakichś tam obietnic, powiedzmy zakulisowych obietnic, które gdzieś tam są składane, powiedzmy w trakcie kampanii. Silne grupy wpływu, grupy interesów, które często właśnie są gdzieś tam związane z fundamentalistami religijnymi. To jest raczej, no zdecydowanie jest to wbrew większości. Teraz chyba ostatni statystyki, które czytałam, to 61% Amerykanów uważa, że no, odwrócenie Roe było błędem. Także więcej niż połowa.
Ja bym jeszcze dodała, że dużo bardziej mobilizujące jest chęć uzyskania czegoś niż obrony tego, co jest. Demokraci przez pół wieku ewentualnie musieli bronić. Oni byli, czuli się pewnie, tak? Był ten wyrok w sprawie Roe, aborcja wydawała się niezagrożona. Rzeczywiście republikanie przyjęli tu taką taktykę salami, że w poszczególnych stanach odcinali dostęp do aborcji, ale prawa nie mogli ruszyć. To było Roe. No a z kolei republikanie byli zmotywowani, żeby wreszcie to Roe zlikwidować, tak? A teraz mamy odwrotnie. Republikanie czują się pewnie, ponieważ nie ma federalnego prawa do aborcji, przynajmniej czują się pewniej, a demokraci są dużo bardziej zmobilizowani, żeby je odzyskać.
Słuchajcie, czym jest argumentowana ta obsesja? Tak właściwie, jakby, jaki to taki cel ma osiągnąć?
No, skończyć zabijanie nienarodzonych, jak wszędzie, u nas to samo.
Myślę, że takie tak, oczywiście jest część, to też troszkę zależy pewnie od takich indywidualnych, od indywidualnego poczucia. Moim zdaniem oczywiście to wszystko jest, pierwszym argumentem jest jakaś niesamowita mizoginia, tu też jest jakiś tam fanatyzm religijny, no a w przypadku polityków jest to zwykły cynizm, bo podejrzewam, że większość, oczywiście to jest tylko spekulatywnie, ale mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o decydentów, to tam zasadniczo nie ma wielkich moralnych rozterek a propos tego, czy aborcja to morderstwo, czy nie morderstwo i tak dalej, tylko jest to tylko wyłącznie granie na zdobycie głosów.
No ale jak już Kasia to wspomniała, no to granie na zdobycie głosów nie do końca się opłaciło, bo chwilę potem przyszły wybory uzupełniające. Już powiedziałeś, że te rezultaty były znacząco poniżej oczekiwań dla republikanów, a dużo korzystniejsze dla demokratów, którzy właściwie to zostało otrąbione jako wielkie zwycięstwo, można powiedzieć, dla demokratów, którzy przecież tam chwilę przed tymi wyborami to jeszcze było, jak to się nazywało? Red Wave?
Czerwona fala miała przyjść, tak.
To jest czerwona tsunami.
Tsunami nawet, tak.
Tak. No i tam nic nie było tak naprawdę.
No nie tak miało wyjść, zdecydowanie nie tak miało wyjść i teraz to widać właśnie w już takich podjazdach do kampanii, gdzie republikanie troszeczkę tak nie za bardzo wiedzą, co mają zrobić, bo Biden już od początku w swojej kampanii, w kampanii, aborcja będzie jednym z głównych tematów kampanii i ochrona dostępu do aborcji, jeżeli chodzi o demokratów. Natomiast u republikanów jest różnie, bo oni czują oczywiście ten tutaj rozdźwięk między, z jednej strony oczywiście są rozdarci, szalenie rozdarci między tym właśnie umizgiwaniem się, powtórzę jeszcze raz, do tego radykalnego elektoratu, a też to, co da im, co kandydatowi zapewnia popularność w prawyborach, gdzie to też tutaj jest kwestia tego, jak skonstruowany jest ten proces wyborczy, czyli prawybory, czyli wybory wewnątrz partii, promują najbardziej radykalnych kandydatów, bo też najbardziej zmobilizowany wtedy jest ten elektorat radykalny. Ale jeżeli taki radykalny kandydat potem wejdzie do tego głównego wyścigu, no to już nie jest być może tak mile widziany przez tych umiarkowanych wyborców, więc republikanie mam wrażenie, że nie spodziewali się pewnie takiego rezultatu. Kombinowali, z tego co pamiętam, to mocno kombinowali właśnie na nacisk, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze przed tymi midtermami, ale okazało się, że kwestia aborcji jednak przykryła większość tych innych spraw.
Amerykański Sąd Najwyższy to nie jest polski Trybunał Konstytucyjny.
Dokładnie.
To tamci sędziowie są mianowani dożywotnio i oni są w miarę niezależni. Oraz o ile rzeczywiście to zabijanie narodzonych to jest duży cudzysłów tutaj przy tym i to jest raczej slogan mobilizujący bardzo wierzące partyjne doły, to ja jednak wydaje mi się, że przynajmniej część tych prawicowych sędziów, ona jest dość mocno ideowa. Amy Coney Barrett na przykład jest mocno wierzącą katoliczką, tak? Więc dla nich to jest po prostu kwestia, podejrzewam, że część z nich nie patrzy aż tak bardzo na to, jak to się odbije na polityce, bo oni są politykami, oni już tam są do końca życia, oni już nic nie muszą, tak? Oni mogą postępować zgodnie z tym.
Po nas tylko może być, to nas tylko zgliszcza.
Ale dokładnie, więc poza tym wydaje mi się, że Republikanie też mogli się po prostu zdziwić. No, to było takie niezamierzone konsekwencje.
Czy
Donald Trump gdzieś za kulisowo nie przyznawał, że bo on publicznie poparł cofnięcie tego Roe v. Wade, ale gdzieś tam chyba za kulisowo przyznawał, że to może nie do końca być dobra decyzja dla partii.
On chyba w kampanii nie jedzie za bardzo aborcją. Ron DeSantis jest dużo bardziej broni tychże nienarodzonych na Florydzie i nie tylko, a Donald Trump jest taki raczej nie ruszajmy tego, to nie jest dla nas politycznie korzystne i tu ma akurat rację, bo rzeczywiście większość Amerykanów, nawet Republikanie, wcale nie chcą totalnego zakazu aborcji.
To jeszcze tylko tak dorzucę, bo tu mówimy dużo o katolikach przyjętych i tak dalej, że mimo wszystko Joe Biden jest katolickim prezydentem, drugim bodajże w historii USA, który jest po prostu katolikiem, więc jest jakby po tej drugiej stronie tego wszystkiego. Okej, to przejdźmy sobie już tak, przegadaliśmy, że pierwszym efektem, właściwie nie, no jednym z efektów było, który bardzo szybko się odbył, no to były powstrzymanie tsunami, które zamieniło się w jakąś taką, nie wiem, kapuśniaczek w wyborach uzupełniających. Druga sprawa, no to jednak spadek znaczący, nie wiem, czy to można mieć poparcie, ale takiego zaufania, tak, do Sądu Najwyższego i który był mimo wszystko uznawany za taką instytucję niepodlegającą tej polaryzacji politycznej, a teraz właściwie można dojść do przekonania, że na ile tam się wahadło przechyli, no to część praw będzie też się zmieniała w tę stronę. Więc to jest jedno to, ale to już przejdźmy może do takiego samego efektu, najbardziej odczuwalnego po prostu dla kobiet. Jak od tamtego momentu zmieniła się ta sytuacja? Bo wiemy, że wiele stanów jednak właściwie momentalnie i potem też bodajże w paru były referenda, nie? Które też nie zakończyły się bodajże z sukcesem. To Magda, ty możesz chwilę powiedzieć o tych referendach? One były razem chyba z wyborami uzupełniającymi, nie?
Tak. W tych stanach, w których referenda przeprowadzono, tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, Kansas, Kalifornia, chyba Vermont, wydaje mi się, że te trzy, musiałam zaklinać jeszcze do notatek. Tak, w tych stanach, w których te referenda przeprowadzono, czyli tam, gdzie tutaj szumnie, opierając się na argumentacji Sądu Najwyższego, gdzie ta decyzja została oddana w ręce wyborców w Stanach, w poszczególnych stanach, prawo do aborcji zostało ochronione. Te stany, które wymieniłam, głosowały za tym, żeby jakby wpisać prawo do aborcji do konstytucji stanowej. Więc tutaj ten głos ludu, no, po raz kolejny, nie tak miało wyjść z punktu widzenia konserwatywnego, czyli tamte zostały właśnie ochronione prawa. Tutaj bardzo wiele stanów też, tych powiedzmy niebieskich, liberalnych, tak mówiąc umownie, wprowadziło różne ustawy takie jakby dodające jeszcze troszeczkę ochrony tej już ochronie, powiedzmy, prawa do aborcji. Również takie prawa, które na przykład zabraniają ścigania osób, które z innych stanów, powiedzmy, tych, w których aborcja jest teraz nielegalna, tych osób, które szukają pomocy w tych stanach liberalnych. Natomiast bezpośrednio po odwróceniu Roe, tam bodajże 13 stanach, to też tak falami, nie pamiętam teraz dokładnie dat, ale w wielu stanach weszły w życie tak zwane trigger laws, czyli takie prawa, które były powiedzmy zawieszone, dotyczące aborcji, które były zawieszone przez powiedzmy te kilkadziesiąt lat, kiedy Roe obowiązywało, bo Roe było jakby nadrzędnym prawem, a w momencie, kiedy zostało odwrócone, no to w tych stanach ten porządek prawny jakby wrócił do tego stanu sprzed 73 i w bardzo wielu stanach weszły natychmiastowe zakazy aborcji albo znaczne jej ograniczenia, co zaowocowało tym, że ta opieka, tak mówiąc najbardziej oględnie, ten system opieki zdrowotnej kobiet jest niesamowicie nierówny. Właśnie w jednym kraju mamy skrajnie jakby różne podejścia do zdrowia reprodukcyjnego. To się oczywiście wiąże z tym, że osoby, które chcą przeprowadzić zabieg, znaczy przeprowadzić, chcą skorzystać z zabiegu, muszą jechać do stanów, które ten zabieg im umożliwiają. Nierzadko jest to na przykład kilka stanów dalej, to są setki, tysiące mil. Tutaj oczywiście w grę wchodzą też zasoby finansowe, kwestie takie jak na przykład wzięcie urlopu z pracy w przypadku osób pracujących, no mnóstwo jakichś tam logistycznych problemów. To jest ta konsekwencja, po prostu ten dostęp stał się dość utrudniony, A drugą kwestią jest też znaczny wzrost popularności, tak w cudzysłowie mówiąc, aborcji przeprowadzanych pigułkami. To też zasadniczo zmieniło jakby ten krajobraz, ponieważ już nie jest tak, że właśnie osoby potrzebujące zabiegu muszą się udać do kliniki. I tutaj też na marginesie oczywiście kolejnym polem bitwy środowisk antyaborcyjnych jest też dostęp do pigułek antyaborcyjnych, ale to jest już też kolejny temat.
To gdzieś w Teksasie bodajże się zaczęło, jeśli się nie mylę, tak? Tam gdzieś też jest jakaś taka sprawa związana z jednym składnikiem.
Tak. Tam konserwatywny sędzia wydał taki wyrok, który rzekomo jakby zawiesza zezwolenie wydane przez Agencję Żywności i Leków, które to zezwolenie sprzed tam 20 lat, które dopuściło do użytku tam mifepriston, o ile dobrze pamiętam. No i to była taka kolejna sprawa, to jest tak jak DOPS, czyli jakaś taka sprawa z dość kuriozalnie argumentowana. Tutaj chodziło tylko o to, żeby ta sprawa po prostu znalazła się na wokandzie i już mniej więcej było wiadomo, co dany sędzia na ten temat powie. Tutaj trafiło właśnie na konserwatywnego sędziego, który orzekł, że właściwie nie wiadomo, jak to jest z bezpieczeństwem tej pigułki, tutaj już pomijając fakt.
Ona została wprowadzona zbyt pochopnie. 20 lat temu zbyt pochopnie. Tak. W związku z tym należy ją zdjąć z rynku i zbadać jeszcze raz. Jest to akurat pigułka, która jest pierwszym składnikiem zestawu aborcyjnego. To jest mifepriston plus 4 misoprostole. No i to można dalej zrobić aborcję farmakologiczną za pomocą tylko tych 4 misoprostoli, tylko że misoprostol wywołuje skurcze, a mifepriston blokuje progesteron. W związku z tym jakby ta aborcja jest szybsza i dużo bardziej skuteczna. Więc rzeczywiście amerykańscy konserwatyści... To jest taka właśnie zabawa w kotkę i myszkę. I z jednej strony mamy postęp medycyny, który właśnie sprawia, że dzisiaj nielegalna albo pozasystemowa aborcja to nie jest wieszak, to nie jest wykrwawienie się na śmierć, to nie jest niebezpieczne, to jest zamówienie pigułek i wzięcie tych pigułek i nieco bardziej bolesna, nieco bardziej obfita miesiączka do 12 tygodnia ciąży. Tak? To jest jakby niesamowitą, daje to swobodę kobietom, które chcą tą ciążę przerwać, i niesamowity właśnie dostęp do tego. No to nic dziwnego, że amerykańscy konserwatyści na to właśnie postawili. No i oni tego sędziego sobie znaleźli. Oni sobie znaleźli sędziego o polskim nazwisku, o którym wiedzieli, że jest nominowany przez Trumpa, bardzo antyaborcyjny, bardzo antyprawa osób LGBT. Oni go sobie znaleźli, tam chyba dokładnie w tym sądzie mieli tą sprawę, wyrok był taki, jak przewidywali. I on potem przyszedł przez dwie instancje, sąd apelacyjny, który stwierdził, że jak lek jest 20 lat na rynku, to nie można powiedzieć, że został dopuszczony zbyt pochopnie, to już ten statek już odpłynął, tak? Ale można sprawić, żeby weszły w życie ponownie wcześniejsze regulacje. To znaczy, że na przykład, że nie można przepisywać tego leku zdalnie. Albo, że tylko, nie wiem, do 8 tygodnia ciąży, tak? Więc z amerykańskim dostępem do aborcji trudno jest go prosto i szybko wyjaśnić, ponieważ nie jest to kraj, tak jak nasz, unitarny, tylko federacyjny, tak? Że ten system polityczny jest skomplikowany, dlatego jeszcze dochodzi system sądowniczy. Dlatego też, tak jak powiedziałaś, rzeczywiście, tak jak powiedzieliście, rzeczywiście 13-14 stanów ma niemal całkowity zakaz aborcji, no ale też to działa tak, że niekiedy ten zakaz jest na przykład uchwalony przez legislaturę, albo jeszcze nie podpisany, albo już podpisany, a już zaskarżony do sądu, tak? Więc on jest zawieszony, tak? Więc tak samo było z tym mifepristonem. Trafił w końcu do Sądu Najwyższego bardzo ekspresowo i Sąd Najwyższy kazał wrócić do sądu apelacyjnego, tak? Więc to jest też, sprawa jest zawieszona. Jest dostęp na rynku, jak długo, na jakich warunkach, dowiemy się po wyroku Sądu Apelacyjnego, a pewnie znów wróci do Sądu Najwyższego.
Ale on jest obecnie dostępny bez ograniczeń. W każdym stanie, dla każdych osób, dla każdej kobiety, no właśnie. Jak obecnie wygląda sytuacja? Jaki jest, nie wiem, limit? Jakie są możliwości? Czy tydzień ciąży cię ogranicza?
Tydzień ciąży na pewno ogranicza w tym sensie, że rekomendacje WHO mówią, że można, że należy, że to jest bezpieczne bez kontroli lekarskiej do 12 tygodnia ciąży, tak? Mhm. Można tego używać do tam 22, ale to już inne dawkowanie i najlepiej pod kontrolą lekarza. Plus różne stany mają właśnie różne różne regulacje stanowe odnośnie do którego tygodnia można tego przepisywać. Czy trzeba się zobaczyć face to face z lekarzem, żeby to dostać, czy można przez telemedycynę, tak? Stany niebieskie, telemedycyna, stany czerwone, albo w ogóle zakazać, albo właśnie po konsultacji z lekarzem. Więc no to jest taka, to nie jest proste i nie jest łatwe do wyjaśnienia. Ale to jest naprawdę chaos.
Tak, a czy zmiana prawa na przykład sprzed roku wpływa jakoś na decyzje ginekologów o tym, czy właśnie czy przepisywać, czy więcej przepisywać, czy są kobiety, które mają problem z dostępem do niego, bądź do, no, do aborcji wiemy, że tak, ale czy to zmieniło jakoś ten wyrok, uchylenie wyroku właściwie?
Ja z tego, co się orientuję, to powstał taki efekt mrożący, który jest no, znany nam z naszego podwórka, czyli lekarze teraz są dużo ostrożniejsi. Również tutaj też mówię o tych aborcjach chirurgicznych. No, w przypadkach, kiedy na przykład w danym stanie obowiązuje powiedzmy ten wyjątek dotyczący ratowania życia matki, no to już zdarzały się takie sytuacje, że właśnie czekają do ostatniego momentu, bo nie wiadomo kiedy jest to życie właściwie zagrożone, więc poczekajmy, aż będzie jeszcze troszeczkę bardziej zagrożone. Więc oczywiście takich historii, takie jak wydarzały się u nas, one wydarzają się również w Stanach. Jeżeli chodzi o same pigułki, to tutaj nie jestem pewna, musiałabym gdzieś tam doczytać, czy to się, jak to jest konkretnie w każdym stanie się rozkłada, tylko tak przyszło mi teraz do głowy akurat, bo to też jest tak, że w tych stanach, w których aborcja jest nielegalna, no to tym samym właśnie też zażywanie i takich tabletek jest nielegalne. I była już jedna sprawa chyba kilka miesięcy temu pewnego pana, który pozwał przyjaciółki swojej ex-małżonki, ponieważ...
Wszystko najlepsze.
Tak, tak. Ona, co się właściwie wydarzyło, tak? Ona przerwała ciążę za pomocą pigułek, które on gdzieś tam w jakiś sposób, no na pewno, gdzieś tam podobno przeszukując jej rzeczy, znalazł te tabletki, a potem jeszcze dorwał się do SMS-ów, które ona wymieniała ze swoimi przyjaciółkami i na tej podstawie gdzieś tam, tak, na tej podstawie właśnie pozwał jej przyjaciółki, bo jej samej pozwać nie mógł. To się po angielsku nazywa wrongful death, to chyba widziałam tłumaczenie, to jest jakaś śmierć zawiniona, zdaje się, że z takiej gdzieś tam podstawie. Ale ta sprawa też chyba nie jest rozstrzygnięta do tej pory, więc znowu pewnie będziemy przechodzić przez wszystkie instancje i z powrotem. No ale tutaj gdzieś tam się rozbijało właśnie o to, że o te pigułki, tak, że jest to...
Pigułki w Stanach są dostępne zarówno legalnie, czyli po prostu, że przepisuje je lekarz najczęściej w niebieskim stanie i to też w zależności od stanu, może je wysłać telemedycyną, może być konsultacja przez telefon, może trzeba do tej kliniki przyjść, ale w każdym razie to jest jedna droga przez amerykańskiego lekarza-lekarkę, a druga jest taka jak u nas. Są organizacje, amerykańska organizacja, której szefą jest Rebecca Gompers, u nas znana z Women on Waves bodajże, ona ma teraz amerykańską organizację, która te pigułki sprowadza na przykład z Indii i można je sobie zamówić bez konsultacji z lekarzem z zagranicy. Trzecia opcja, wyjazd do Meksyku, normalnie jak w latach 60. Tam po drugiej stronie granicy, w aptekach te pigułki można dostać wręcz bez recepty. Ale byś to wróciła do tego, co mówiłaś o tym efekcie mrożącym. Rzeczywiście zakaz aborcji dzisiaj, przy dzisiejszym postępie medycyny, on paradoksalnie nie uderza tak bardzo w kobiety, które chcą przerwać ciążę. Bo jeśli kobieta chce przerwać ciążę, to ona tą ciążę przerwie, tak? Pigułki nie są drogie. To jest około $140. To jest dużo taniej niż aborcja chirurgiczna. Można je zdobyć, można się zapożyczyć, można wyjechać do tego stanu, jak jesteś zdesperowana, to ogarniesz. Ale jeśli jesteś w chcianej ciąży i na przykład dochodzi do przedwczesnego przerwania błon płodowych, to u nas znamy tę sytuację z Doroty z Nowego Targu, tak, i Izabeli z Pszczyny. Na przykład słuchałam takiego podcastu, który był historią Afroamerykanki, bo ona w ogóle mają gorszy dostęp do opieki zdrowotnej, której właśnie bodajże w 18 tygodniu odeszły wody, poszła z tym do szpitala i usłyszała, że no bardzo nam przykro, serce płodu bije, jest powyżej 6 tygodnia, nic nie możemy zrobić, odesłali ją do domu. Ona zaczęła ronić u fryzjerki, zabrali ją wtedy do szpitala, dostała strasznego krwotoku, ona bardzo chciała być w tej ciąży, to była któraś nieudana próba, więc jak usłyszała, że muszą jej wyciąć macicę, stwierdziła, nie, zachowujemy jak się da, no ale tak czy siak, usłyszała, że prawdopodobnie ciąży nie donosi, czego można było totalnie zapobiec, gdyby ta macica była wyczyszczona wcześniej. Ale lekarze się bali tego zrobić, bo bali się oskarżenia o zabójstwo, tak? Więc ten efekt mrożący jest wtedy, kiedy faktycznie no lekarz nie wie, czy zagrożenie życia jest wtedy, kiedy kobieta jest w ciąży pozamacicznej, czy kiedy już jej pęka jajowód, tak? I kto ma niby to stwierdzić, tak? U nas niby jest podobnie, u nas lekarze niby mówią to samo, tylko że u nas jest trochę inaczej, bo u nas nie ma precedensu. Żaden polski lekarz nie został skazany, postawiony przed sądem za przerwanie ciąży w sytuacji ratowania życia lub zdrowia, a amerykańscy przeciwnicy aborcji są dużo bardziej zdeterminowani i rzeczywiście tamci lekarze dużo bardziej się boją. Zwłaszcza jeśli a są takie stany, które chcą karać za aborcję jak za zabójstwo. No to dożywocie za pomoc kobiety w takiej sytuacji lekarze wolą po prostu.
Chociaż tutaj wtrącę, że ostatnio słyszałam, że Nikki Haley, czyli jedna z kandydatek, chyba jedyna kandydatka wśród kandydatów na kandydata republikańskiego, właśnie miłosiernie obwieściła, że nie jest za tym, żeby karać śmiercią kobiety, które dopuszczą się aborcji, więc no, znajmy łaskę, tak. Tak więc, ale samo to, że takie zdania w ogóle trzeba wypowiadać, że trzeba, że w ogóle coś takiego jest gdzieś tam w przestrzeni wypuszczone, jest no, dość przerażające.
Słuchajcie, czy widzicie jakieś szanse na zmianę tego prawa? No bo jeśli są stany też sensowne, jeśli stan, czy w danym stanie może być podejmowana taka decyzja, to może są miejsca, które potrafią podjąć sensowne decyzje i może to jest szansa dla kobiet, przynajmniej w niektórych stanach.
Znaczy, to jest tak, że w Stanach Niebieskich ciąże dalej są przerywane, wręcz przeciw, czy nawet bardziej. Takie stany jak Nowy Jork czy Kalifornia umieszczają prawo do aborcji w swoich konstytucjach, zwiększają to prawo do aborcji, zbierają fundusze na zabiegi dla kobiet spoza z tych stanów. No i wydaje mi się, że tak to niestety będzie wyglądało, bo na szansę na zmianę federalnego prawa to ja specjalnie nie widzę, bo to wymagałoby z większości demokratów w Izbie Reprezentantów w Senacie najlepiej 60 do 40, co jest bardzo mało prawdopodobne, plus jeszcze demokratycznego prezydenta. Z plusów jest równie mało prawdopodobne, że to samo uzyskają republikanie, tak? Więc i wtedy wprowadzą federalny zakaz aborcji prawnie, tak? Więc na razie wydaje mi się, że mamy klincz.
A jeżeli chodzi o nadchodzące wybory, bo to ta kwestia aborcyjna na pewno będzie odgrywała bardzo dużą rolę w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Czy Biden już jakieś sygnały wysyła odnośnie tego, w jaki sposób on chce wspomóc no, przywrócenie większego i normalnego dostępu do aborcji?
Tutaj, tak jak Kasia wspomniała, jeżeli chodzi o taką legislację w Kongresie, no to tutaj jest problem z tymi głosami, bo skodyfikowanie tego właśnie na poziomie federalnym wymagałoby po pierwsze usunięcia tak zwanego filibustera, czyli właśnie tej takiej, tego wymogu zdecydowanej większości. No w momencie, kiedy jest taka polaryzacja, to jest raczej niemożliwe ani w jedną, ani w drugą stronę. Biden i jego administracja, oni jakby sygnalizują cały czas, jakby po której są stronie, bo w takich kwestiach praktycznych na razie nie są chyba w stanie zrobić niczego konkretnego. Tuż, z tego co pamiętam, tuż po odwróceniu Roe, tam było takie właściwie pokazowe chyba głosowanie na temat właśnie skodyfikowania ochrony prawa do aborcji na poziomie federalnym, ale to było takie, to był taki sygnał tylko do wyborców, że my jesteśmy po tej stronie, oni są po tej stronie, bo było wiadomo, że jak te głosy będą się rozkładać. Też wiem, że pamiętam, że administracja Bidena pracowała w jakiś sposób właśnie z tą Federalną Agencją Żywności i Leków, żeby na przykład umożliwiać troszeczkę łatwiejszy dostęp do tych pigułek aborcyjnych, szczególnie w tych niebieskich stanach, czy gdzieś tam na tym poziomie starali się praktycznie działać. Ale szczerze powiedziawszy, to czy są w stanie jakieś takie złożyć obietnice, których mogliby spełnić w momencie, kiedy prezydentura... No tak, to po prostu nie jest możliwe w tym porządku. No.
Złożyć obietnice zawsze można, będąc politykiem.
Obietnice i składają, to jakby wiadomo. Problem jest o tyle paradoksalny, czyli nawet nie jest paradoksalny, tylko rzeczywiście to jest klincz, że nawet jeśli, no dobrze, będą wybory, prawda, prezydenckie, ale tak naprawdę no, skład Sądu Najwyższego, no już o tym mówiliśmy, Kasia o tym mówiła, no oni są to wybierani dożywotnio i tak naprawdę, no jaką tu nadzieję możemy żywić? Właściwie no nie ma w Sądzie Najwyższym żadnej.
No bo jakbyśmy sobie to uporządkowali, no jakby rozumiemy, że ta droga prawna to będzie no, lata prawdopodobnie oczekiwania na zmiany w Sądzie Najwyższym. Z tego co mówicie, będzie bardzo trudno to przegłosować na szczeblu federalnym, w związku z czym rozumiem, że pozostaną takie metody jak po prostu podróżowanie do stanów, których w których aborcja jest dozwolona. Nadal liczenie na aborcję farmakologiczną i na to, że nie będzie w jakiś inny sposób legalny zablokowana, ale z tego, no wiadomo, próby są, więc to jest taka dalsza zabawa, czy zabawa, no zabawa ze strony republikanów. Czajcie, czy są jakieś inne rzeczy jeszcze gdzieś tutaj można zgrupować? No rozumiem, legislacja stanowa, ale ona już de facto chyba się podzieliła trochę, nie? Poza tymi stanami, które były obronione, o których Magda wspominała w referendach. No to zostają tylko te dwie rzeczy, czy są jeszcze jakieś inne, widzicie? Bo tutaj właściwie z tego wygląda, że trzeba się szykować raczej na lata takie i parę kadencji.
No tak, pesymistycznie bym tak to ujęła. Tak zastanawiałam się właśnie teraz, czy właściwie można czekać na, zakładając, że na przykład nie zmieni się, ale to też jest długa droga do powiedzmy jakiejś zmiany struktury Sądu Najwyższego. No w przypadku, kiedy zmieniłaby się ten skład, czyli na przykład mielibyśmy znów liberalną większość, no to znów, bo byłaby ta powiedzmy powtórka z rozrywki, czyli znów musiałaby być trafić do sądu jakaś sprawa związana z aborcją i ten sąd powiedzmy mógłby w jakiś sposób na takim poziomie federalnym przywrócić, zagwarantować to prawo, tutaj ewentualnie podeprzeć się jakimś innym argumentem, to też jak tutaj była kwestia odwrócenia Roe, tutaj taka właśnie dygresja, nie dygresja, czyli w uzasadnieniu padł taki argument, że no przecież w konstytucji nie ma nic na temat aborcji, więc w ogóle dlaczego tutaj mamy wyprowadzać jakieś prawo do aborcji, skoro ojcowie założyciele te lata temu nic na ten temat nie mówili. No nie mówili też nic na temat w ogóle prawa kobiet do głosu, na temat człowieczeństwa czarnych obywateli, więc no jest to argument, jaki jest. Korzystają z niego tam, gdzie jest wygodnie. Ale na przykład można by wyprowadzić takie prawo, tą ochronę z równości kobiet i mężczyzn. Chyba właśnie Ruth Bader Ginsburg kiedyś tak, która sama poniekąd krytykowała, oczywiście nie samo Roe, była wielką zwolenniczką prawa do aborcji, ale to, że może to uzasadnienie miałoby mocniejsze podstawy, gdyby było właśnie wyprowadzone z tej równości kobiet i mężczyzn, bo w momencie, kiedy powiedzmy prawo nakazuje donoszenia ciąży, niechcianej ciąży przez kobietę, to w jakiś sposób skazuje ją na pewien rodzaj ubezwłasnowolnienia, które siłą rzeczy jest, no nie będzie występować u płci męskiej, powiedzmy, tak w ten sposób. Więc tutaj mamy to, więc powiedzmy taki powiedzmy nakaz donoszenia ciąży byłby jakimś takim jaskrawym przejawem dyskryminacji. No ale tutaj to taka właśnie dygresja, sąd najwyższy wtedy wyprowadził tą ochronę prawa do aborcji z tej 14 poprawki prawa do prywatności. Ale to jest tak, to są lata jeszcze zanim pewnie można będzie liczyć na jakąś zmianę, no bo na razie ta konserwatywna większość jest obsadzona na lata, sędziowie nominowani przez Trumpa są młodzi, więc to jeszcze.
Tak, to też trzeba tu podkreślić, że jest tendencja do, biorąc pod uwagę, że jest to stanowisko dożywotnie, przynajmniej póki co w Stanach, to też jest tendencja, jak rozumiem, do nominowania sędziów młodszych, którzy tak naprawdę mogą tam siedzieć 30-40 lat albo i więcej.
Tak, następny etap absolwencji prawa. Przy tym tempie tak już 40-latków powołują absolwenci prawa lat 25. Wydaje mi się, że to jest perspektywiczny narybek na sędziego lub sędzię Sądu Najwyższego. Ja bym powiedziała, że najbliższe lata będą testem po pierwsze pragmatyzmu republikańskich polityków, po drugie siły organizacji anti-choice. Znaczy jeśli już mamy ponad 60% Amerykanów, która jest przeciwna obaleniu Roe v. Wade, a jeszcze nie było tak naprawdę ofiar tego wyroku w sprawie Dobbs. Mhm. Słyszy się, są historie w mediach opowiadane kobiet, które o mało co nie straciły życia, bo nie mogły przerwać zagrożonej ciąży, ale nie ma jeszcze głośnych, czy Boże, to brzmi straszliwie cynicznie, tak? Tym niemniej wydaje mi się, że to może być kwestia czasu, tak? Jeśli jest totalny zakaz aborcji, lekarze boją się przerwać zagrożoną ciążę, no to umieranie kobiet w ciąży jest niestety bardzo prawdopodobne. Więc jak takie sytuacje wpłyną na opinię publiczną, ale też to, że twoja kuzynka, ciotka, siostra, przyjaciółka nagle znajduje się w takiej sytuacji, to też tak samo zresztą jak z małżeństwami osób homoseksualnych, tak? Im bardziej one były widoczne, te osoby, tym więcej osób się przekonało do tego, że mój sąsiad jest taki fajny, czemu on nie miał brać ślubu ze swoim chłopakiem, tak? No to tutaj może to zdziałać w drugą stronę. A co do organizacji anti-choice, one są trochę jak lobby producentów broni. One nie są liczne, nie są, ich poglądy wcale nie są takie popularne, ale są straszliwie zdeterminowane, świetnie zorganizowane i bardzo dobrze ufundowane. Stąd ich skuteczność, tak? No więc zobaczymy, czy ta skuteczność w obliczu zmieniającej się oby opinii na temat aborcji dalej będzie taka i czy się nie okaże po prostu, że republikańscy politycy i polityczki, że przestanie im się opłacać słuchać organizacji anti-choice.
Słuchajcie, ale jakie są nastroje właściwie wśród Amerykanek, wśród zwykłych kobiet, które tak po ludzku mogły i pewnie są wkurzone tym, że odbiera im się prawa, czy to je mobilizuje w jakiś sposób, nie wiem, no chociażby do pójścia do urn, chociaż prawda, żeby zagłosować i żeby wyrazić swoje niezadowolenie, czy to daje im siłę do jakiegoś innego działania?
Co do urn, to się dowiemy za rok.
Dokładnie, czy to wpłynie jakoś na to, że one pójdą, czy będą bardziej zmotywowane do tego, żeby wyrazić swój sprzeciw, ale czy coś robią, nie wiem, oddolnie, czy w jakiś sposób działają, żeby wyrazić swój, nie wiem, też swoje niezadowolenie czy bunt dla tej sytuacji?
Sądzę, że to jest, na pewno dzieją się rzeczy oddolnie. To jest, uważam, że to jest bardzo też takie lustrzane odbicie tego, co miało miejsce u nas, czyli gdzieś tam ta świadomość, podejrzewam, że kobiety zaczęły się bardziej interesować na przykład dostępem do antykoncepcji awaryjnej, czy właśnie pigułek aborcyjnych w razie W, jak to się mówi. Też interesujące jest to, że na przykład właśnie organizacje, był chyba taki reportaż na temat meksykańskiej organizacji kobiet, chyba się nazywają Las Libras, z tego co pamiętam. I one właśnie, to też tak odwrócenie, wysyłają, pomagają Amerykankom w tym momencie, wysyłając tabletki, właśnie chyba ściągane z Indii. Zorganizowana cała sieć, czyli po stronie meksykańskiej, po stronie amerykańskiej, tak w jaki sposób te tabletki są transportowane. Tutaj muszą być Amerykanki, które mają prawo przekroczyć granicę, najpierw z Meksykiem, potem z powrotem do Stanów, więc są tworzone całe sieci jakby pomocy i dystrybucji tych tabletek. I to się dzieje, tak, to się dzieje oddolnie. I też jest takie właśnie wzmożenie, jeżeli chodzi o na przykład zbieranie funduszy, bo to też się dzieje na poziomie w tych niebieskich Stanach, prawda? Były organizowane różne zbiórki właśnie na finansowanie na przykład klinik aborcyjnych, dofinansowywanie ich w Stanach Niebieskich, bo one też zaczęły przeżywać oblężenie. Jest taka mapka gdzieś, nie pamiętam w którym miejscu ją widziałam, ale która pokazywała właśnie przepływ pacjentek, powiedzmy tam, gdzie w Stanach Czerwonych powiedzmy było -30%, jeżeli chodzi o zabiegi, a w kolejnym stanie niebieskim było +30%, więc powiedzmy to tak z grubsza to się gdzieś tam rozpływało, więc...
Jak się Amerykanki mobilizują? Ja rozmawiałam jakiś czas temu, przyjechała na proces Justyny Wydrzyńskiej, ona się nazywa Amelia Bono bodajże, to jest dziewczyna, która założyła organizację Shout Your Abortion parę lat temu, to czy napisała na Facebooku, że właśnie, że ona miała aborcję i że się tego nie wstydzi, nie, ale że się tego wstydzi, to jest normalny zabieg. I hashtag Shout Your Abortion, czyta na Twitterze, no i właśnie od tego zaczęła się organizacja. No i ona była mocno zdeterminowana. Ona mówi, że naszym zadaniem teraz jest rozpropagowanie informacji o aborcji farmakologicznej oraz właśnie sprawienie, żeby wszystkie potrzebujące kobiety, potrzebujące osoby miały do niej dostęp. To jest taka trochę partyzancka akcja, tak, ale też mówi, że jeśli kobiety zaczną umierać, no to ona jest przygotowana do tego, że to wyjście na ulicę, że w ogóle należy zacząć palić budynki, bo najwyraźniej tylko palenie budynków sprawia, że ludzie cię zauważą. Więc tu widać też radykalizację, tak jak w latach 90-80 obserwowaliśmy radykalizację po stronie organizacji anti-choice, czyli te ataki na kliniki, mordowanie lekarzy. Tak teraz, okej, okay, tego jeszcze nie ma, tak, ale już widać radykalizację po stronie zwolenniczek prawa do aborcji. Więc rzeczywiście szans na zmianę polityczną w najbliższym czasie, jak już ustaliłyśmy, nie ma, ale oddolna organizacja, te sieci wsparcia się tworzą, dostęp do tabletek jest powiększany i zobaczymy, no bo należy się spodziewać oczywiście reakcji tej drugiej strony, która pewnie by chciała ich zakazać albo karać za ich posiadanie, więc powiem jak politolożka z wykształcenia, sytuacja jest dynamiczna.
I tym akcentem możemy tak zakończyć.
Nieszczególnie optymistycznym.
Nieszczególnie optymistycznym, ale też realistycznym i bardzo wam dziękujemy dzisiaj, że dołączyłyście do naszej audycji. Także no, jeszcze raz bardzo dziękujemy za no, długą w sumie rozmowę, patrzę na zegar, ale jednocześnie no, bardzo dynamiczną.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
To był trzeci odcinek w naszym nowym formacie, w którym staramy się jednocześnie poruszyć problem, ale także spojrzeć na niego pod kątem rozwiązań. Dzisiaj zmierzyliśmy się z bardzo trudnym tematem. Nie wiem, czy zostawiamy Was z jakąś taką nadzieją, jaką byśmy sobie życzyli, ale z drugiej strony no, są też rozwiązania, które w tej jednak mimo wszystko bardzo skomplikowanej legislacyjnie sytuacji pomagają jakoś sobie radzić tym osobom, które są dotknięte przez obecny system prawny panujący w Stanach Zjednoczonych. Ale jednocześnie już za tydzień mamy taki specjalny reportaż, który wychodzi.
Znaczy wiecie, to nie była rozmowa związana z nadzieją. Tutaj rozmawialiśmy o możliwościach i sprawdzaliśmy też, chcieliśmy się dowiedzieć, jak sytuacja sprzed roku, która zmieniała prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczonych, wpłynęła przede wszystkim na Amerykanki, na ich dostęp do aborcji, na ich możliwości. I rzeczywiście to się potwierdziło, że w Stanach, gdzie aborcja była trudna, dalej jest trudna, w Stanach, gdzie te możliwości były, dalej występują. Tylko najgorsza sytuacja jest w tych Stanach, gdzie sytuacja jest trudna, a są kobiety, które potrzebują, chcą przerwać ciążę, więc ale też rozmawialiśmy tutaj o farmakologicznym przerywaniu ciąży, więc zawsze jakieś rozwiązania istnieją, staraliśmy się też o nich porozmawiać, a za tydzień wychodzi nasz reportaż związany z aborcją selektywną, szczególnie w krajach Kaukazu. To jest materiał Loli, który koncentruje się na Armenii i na tym, dlaczego w krajach takich jak Armenia ludzie chcą mieć chłopców i wykonują selektywną aborcję, kiedy jest opcja, że urodzą dziewczynkę.
A jeżeli jeszcze wam newsów ze świata, to zapraszamy oczywiście, ja życie w imieniu Ani zaproszę do co piątkowego wydania Outriders Magazine w piątek o godzinie 8:00. Link na naszej stronie, że można się zapisać, tam 8 informacji dla tych, którzy chcą czytać.
Pamiętajcie, że to będzie specjalne wydanie magazynu, również związane z tematami aborcyjnymi, ponieważ ten następny tydzień pierwszy raz eksperymentujemy właściwie z takim rozwiązaniem, że wychodzi podcast na dany temat, publikujemy interaktyw, czyli tą interaktywną historię Loli, o której wspomniałam, plus wychodzi magazyn, gdzie tematycznie te wszystkie rzeczy, produkty będą się uzupełniać. Więc dajcie nam znać w ogóle, co o tym myślicie, taki
jak już wszystko wyjdzie.
Tematyczny tydzień, więc dajcie nam znać, jak to będziecie postrzegać. No i właściwie tyle chyba.
Tak. Do usłyszenia. Dziękujemy.
Do usłyszenia. Cześć.